Powracamy do naszej rozmowy. Przypomnę, w studiu goszczę panią Kamilę Dudusi, pana Michała Jankowskiego. Oboje państwo reprezentują Fundację 12 Kroków. Zanim będziemy zapraszać naszych słuchaczy i opowiadać trochę więcej, państwo opowiedzą o konferencji, o sympozjum, które odbędzie się 27 kwietnia. I już przypomnę, 27 dzień kwietnia w Auli Caritas przy Prymasa Wyszyńskiego 2. Państwo wiedzą, co się wchodzi od ulicy Unii Lubelskiej, to jest wejście od Targu Zamkowego. Tak. No ale to są takie już szczegółowe informacje. Ci zainteresowani na pewno sobie znajdą, bo informacje na ten temat będą się pojawiały w wielu miejscach. Ale ważne jest, że taka konferencja, takie warsztaty, bo to połączone z warsztatami, Wreszcie Żyć, 12 kroków ku pełni życia, właśnie w Lublinie odbędą się organizowane przez państwa fundacje. Ale ja bym chciała powrócić jeszcze do programu tych waszych 12 kroków i waszych szczerych opowieści, jak to w tym przystanku bywa. Takie świadectwa dajemy.
To zatrzymaliśmy się na 5. kroku, tak, pani Ewo?
I czy ten 4. został zakończony, ten obrachunek, panie Michale?
Myślę, że tak. Myślę, że to, co najistotniejsze, to zostało wypowiedziane.
Bo to się spisuje?
Tak. Akurat
przygotowuje się sobie notatki.
To znaczy my
książka dla siebie?
My mamy książkę, na której pracujemy, prawda, warsztatową. I te książki są takie drzewka. Tak, bo dlatego, że...
Jak drzewo genealogiczne.
Powiedzmy, choć... No, powiedzmy, tak? Bo jakby to drzewo przypomina bardzo... Ono jest tak skonstruowane, że na tym drzewie możemy symbolicznie ująć jakieś różne aspekty naszego życia. Korzeń, który symbolizuje jakby pewne wzorce, style, funkcjonowanie, właśnie to, jak człowiek, jak rolę przyjmuje na przykład
w życiu.
Jak
mówimy, moje korzenie.
Tak, dokładnie. Ale jest też pogoda, czyli ten uwarunkowania zewnętrzne, system społeczny, który wpływał na to, jak to drzewo się rozwijało. I na bazie tego drzewa sporządzamy ten obrachunek. To jest taka praca techniczna, tak? Dużo jest właśnie spisywania, myślenia. Można też przeprowadzić rozmowę z bliskimi, zapytać, podpytać ich. Natomiast bardzo często, nawet jeśli odnosimy się do naszych korzeni, których nie mamy świadomości, znaczy ktoś nawet nie poznał, nie wiem, rodziców, tak?
Bo tak się zdarza.
Zdarza. To mamy jakieś wyobrażenie, tak? I mamy jakiś obraz. I ten obraz w nas jest. I my, to jest obraz naszych rodziców, ale to też jest w jakimś sensie relacja nasza do nich, tak? Do tego obrazu.
Nawet z tego nie zdajemy sprawy.
Tak, dokładnie. To jest gdzieś nieuświadomione w nas, więc...
Tak, tutaj muszę się odnieść, Michał, bo powiedziałeś o pracy z podręcznikiem Po prostu wreszcie żyć.
Tak.
Natomiast ja aktualnie teraz prowadzę grupę na podręczniku 12 kroków ku pełni życia. A 4. krok nieco się różni. Tutaj mamy już z kolei w tej ścieżce, w tej edycji, bo fundacja prowadzi obydwie te drogi, ćwiczenia dotyczące urazów i złości, gdzie możemy się pochylić właśnie nad tym obszarem w naszym życiu.
To bardzo ważne.
Tutaj pracujemy na podstawie już nie modeli drzewa, ale na podstawie ćwiczeń, które mamy. Też pracujemy nad samooceną, robimy też obrachunek właśnie dotyczący strachu, czy naszej nadkontroli, nadodpowiedzialności, więc pewnie też inne ujęcie, tak? Jak najbardziej właśnie pewnym czymś uzupełniającym jest odbycie obydwu programów.
No tu są sprawy tak zwane techniczne, przepraszam, to tak. Są narzędzia, prawda?
Tak.
Do wykonania pewnej pracy ze sobą
tak,
samym.
Tak, co może być ubogacające właśnie.
Czyli krótko mówiąc, w tym 4. kroku jest takie poznawanie siebie, odkrywanie siebie, tak. Obiektywne. Tak. Dlatego trudne, tak? Bo czasem zaskakujące.
Tak. Oczywiście. Dla mnie, jak najbardziej osobiście też doświadczałam tego, pracując z grupą, że jednak tutaj wydawało mi się, że z nadkontrolą nie mam problemu. Okazuje się, że jednak tak, bo jednak te ćwiczenia gdzieś tam powodują,
pokazują,
że pochylamy się bardziej nad sobą.
To ja takie króciutkie świadectwo właśnie jednego uczestnika, który no dosłownie przed świętami deklarował jeszcze, ma taką dużo trudną, burzliwą relację z ojcem. I trudno bardzo było mu wejść ten krok. Powiedział, że ma opór, powiedział, że nie chce tego robić. Oczywiście to jest wszystko w wolności. Na ten moment może to sporządzać, jeśli nie chce, to może sobie do tego wrócić. I po świętach, dosłownie bezpośrednio po świętach, odbył taką rozmowę z tatą i dużo analizował przez ten czas, podejmował pewną refleksję. Spojrzał sobie na tatę, który ma tam taki poważny problem z alkoholem, tak? I to, co powiedział na grupie, to też było dla nas bardzo zaskakujące i takie budujące, że zrozumiał jego tak naprawdę tą biedę. Tak, zrozumiał to jego cierpienie.
Alkoholicy, kiedy opowiadają o programie i o próbie zrozumienia innych, tak, którzy gdzieś tam w środku w nich, no i tak chyba wszyscy mamy to, niezależnie od tego, jakie mamy problemy, że jeśli ktoś nam zrobi krzywdę, to z reguły ustawiamy się, jak to się mówi, do niego bokiem, kątem, tyłem, ze złością. Rzadko wchodzimy w tak zwane czyjeś buty.
Tak.
Oni opowiadają o tym, jakie to jest ważne, żeby spojrzeć z perspektywy osoby, która mnie zraniła.
I program,
czemu zraniła.
I program naprawdę właśnie, zwłaszcza ten Po prostu wreszcie żyć, no umożliwia to, że możemy prześledzić, w jakim otoczeniu, w jakich warunkach wychowali się, żyli nasi rodzice i jak to wpłynęło na nich, a potem na nas. I no to jest pewna prawda, która gdzieś tam w nas żyje, której trzeba dotknąć, żeby ona została uzdrowiona.
Czy ona jest potrzebna, ktoś zapyta? Na zimno.
No i ja mam takie też powiedzenie, że właśnie nic, co nazwane, nie może być uzdrowione. I bardzo potrzebujemy zrozumieć, jak pewne doświadczenia naszych bliskich są w nas. Bo pewne emocje nadal w nas zostają, pewne traumy, które też przechodzili nasi rodzice, że to są
przechodzą.
Czy są w nich jeszcze z tego okresu no, bardzo trudnych doświadczeń budowania, prawda, naszej społeczności tutaj w Polsce na nowo po okresie wojennym, czy jeszcze naszych dziadków, tak, kiedy
dziadków
doświadczali
wojnę,
niesamowicie
przeżyli.
Trudnych przeżyć, emocji, no, są przekazywane. My mamy je pod skórą, tak powiem.
Teraz piąty krok.
Tak,
piąty
krok.
Przed spotkaniem w studiu mówiła pani, że dla pani bardzo ważny.
Dla mnie bardzo ważny. W mojej drodze uzdrowienia istotne było to, żeby dokonać obrachunku, ale też wyznać to innym.
Aha, bo w tym piątym kroku należy przemówić.
Tak, tak, pani Ewo. Piąty krok brzmi: wyznaliśmy Bogu, sobie, drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. To jest w moim doświadczeniu przełomowy krok. Każdy zwykle z uczestników ma też jakiś taki swój moment. Choć zdarza się też tak, że ten moment gdzieś właśnie w procesie się dopiero objawia. Ten moment przemiany, że to proces jest tą przemianą. Ale niekiedy mamy takie doświadczenia, że tak, to był ten moment, jakiś jeden okres, tak, w przejściu tej drogi. Dla mnie ostatnio, bo ja już przychodzę co chwilę ten program, prowadząc warsztaty
z każdą grupą,
więc sama jestem uczestnikiem.
To dla pani jest też wspaniała edukacja.
Oczywiście, oczywiście, pani Ewo. Cały czas jest co robić. To naprawdę myślę, że kroki są na całe życie, tak jak mówimy. Z jednej strony też to jest pewien zaszczyt, którego doświadczam, że mogę z kolejną grupą coraz głębiej wschodzić, tak, w swoim rozwoju, poznawać siebie, dotykać pewnych spraw w moim wnętrzu. No i ostatnim takim doświadczeniem z ostatnich warsztatów, które zakończyłam na podręczniku Po prostu wreszcie żyć, właśnie było to, że po prostu przyznałam się, że to też
panią jakoś dotyczy. Tak.
Że to, kiedy wydawało mi się, że będąc w relacji, ja jestem ofiarą, że byłam też oprawcą w pewnych obszarach, nie?
Zobaczyła pani.
Tak,
to.
I nazwanie tego, powiedzenie wprost, że słuchajcie, ja też mam wady, no było dla mnie przełomem takim też dla wzrostu mojego.
Było dla pani uzdrawiające, ale jednocześnie jakże ważne dla tych uczestników. Bo wie pani, tak, to jest tak, że naprawdę każdy się myli. Nie ma ludzi, którzy nie popełniają,
tak,
błędów.
Jeśli
ciągle
tak
mówimy,
ważna,
że jesteśmy idealni, no to jest to kłamstwo.
Tak, prawdą właśnie jest to, że no bardzo potrzebujemy pokory. Ona nas uzdrawia i stawać w prawdzie. Prawda nas uzdrawia.
Mówią także moi goście ze wspólnot czy grup rodzinnych, Alanon czy wspólnot AA, jak ważne jest właśnie stanięcie w prawdzie i żeby tej pokory nie mylić z upokorzeniem.
Tak. No może być taka tendencja, tak? Szczególnie w rodzinach alkoholowych. To się też nazywa taki syndrom współuzależnienia, tak? Że gdzieś tam wikłamy się w te różne reakcje, interakcje z osobą uzależnioną i I taka prawdziwa miłość często polega na tym, że stawiamy pewne granice tej osobie, tak? I mimo, że w miłości kochamy, tak, to są małżeństwa czy rodziny, no to mówimy nie, bo można wejść w rolę właśnie ofiary, można wejść w rolę jakiejś takiej osoby, która no jest pokrzywdzona i jakby w tym trwać. Natomiast to będzie się wiązało właśnie z pewnym upokorzeniem, a pokora to prawda, tak często się mówi, i sprzeciwianie się tym wzorcom, czy jakieś takie ochrona swoich granic, no to może też przynieść dużo i dobrego dla nas, ale też dla tej osoby, z którą no, jesteśmy w relacji.
Może tu byłoby miejsce na świadectwo jeszcze tego procesu, programu naszego, po prostu wreszcie żyć z mojej grupy z kolei. Mam takie też doświadczenie, że w ostatnim programie, który prowadziłam, grupa uformowała się dość takim kobiecym gronie. To nie była wielka grupa i obserwowałam, jak ten proces właśnie następował u jednej z uczestniczek, jeśli chodzi właśnie o stawianie granic.
To jest trudne.
Bardzo trudne, ale to było bardzo istotne też w życiu tej uczestniczki. Doświadczała ona bardzo silnej przemocy. Na program zgłosiła się z depresją. Obserwowałyśmy, jak bardzo trudno było jej się wypowiadać, jak była nieobecna. Tutaj miała też zgodę psychiatry, żeby uczestniczyć. No widać, że ten stan psychiczny był bardzo osłabiony i no, nieśliśmy to jej doświadczenie wspólnie. I niesamowitym dla mnie było to, wyszła na bardzo trudną drogę stawiania granic oprawcy. I najlepsze jest, że nikt jej nie powiedział, co ma robić. Ona po prostu była razem z nami w tym procesie, słuchała, jak my stawiamy granice, jak my zmagamy się z naszymi relacjami.
I wyciągnęła wnioski.
Wyciągnęła wnioski i zaczęła robić odważne kroki, a naprawdę tutaj trzeba było bardzo dużo odwagi. Nadal jest na trudnej drodze stawiania granic, bo wiąże się to z całkowitą odmianą kierunku życia, tak? Kiedy na swoją głowę, że tak powiem, brała wszystko, a teraz mówi nie. Mhm. No, rodzi to ogromny opór.
Ale to jest taki początek nowej drogi, nowej jakości życia.
Ale chcę powiedzieć, że to jest droga uzdrowienia. Bolesna, trudna, ale jest to droga do uzdrowienia. Także teraz też uczestniczy w grupach dla absolwentów.
Są takie
grupy. Ta uczestniczka nasza, tak. Wspieramy dalej tą trudną drogę, ale dla nas jest to niewątpliwie objaw przemiany, która jest w procesie, jest długotrwała, jeszcze nie ma pełni życia, ale jest na trudnej drodze ku tej pełni.
Ja o tych wartościach, które wynikają z waszych warsztatów, waszej fundacji, między innymi usłyszałam i usłyszeli także słuchacze w naszym programie, w czasie, kiedy goście przekazują swoje świadectwa, że często jesteście takim początkiem totalnej zmiany. Właśnie to, o czym teraz pewnie pani powiedziała. A potem jest ciąg dalszy, bo bardzo często osoby, zwłaszcza uzależnione, borykające się z uzależnieniem, potrzebują takiej regulacji jakiejś systematycznej w swoim życiu, uporządkowania w tym życiu. Ale jak ważne były te spotkania, nie do przecenienia.
Nie do przecenienia, pani Ewo. To jest proces, to jest droga, ale czasami na tej drodze potrzebujemy czegoś mocnego, tak? Jakiegoś zwrotu. I niewątpliwie no, program 12 kroków.
Widziała pani, że tu była zgoda lekarzy. Współpracujecie ze specjalistami.
Tak, tak. Mamy superwizję. Jak najbardziej to
jesteście
jest
profesjonalnie przygotowani.
Staramy się. Staramy się nawet tutaj od jakiegoś czasu. Jesteśmy też w kontakcie z inicjatorem tego programu, księdzem Romualdem Jaworskim, tak, który jest psychoterapeutą. Także teraz w takim cyklu co 3-miesięcznym też jeździmy do Warszawy, też właśnie konsultować to, jak pracujemy na warsztatach.
Zainteresowanie jest pewnie coraz większe, chociaż jesteście młodą fundacją.
Tak, pani Ewo, to też
ale
ku mojemu
bardzo
zdziwieniu, tak
często, właśnie nocą, we środy, niezależnie od tego, kto jest gościem tego programu, kogo mam przyjemność gościć, powraca temat takiej potrzeby zadbania o zdrowie psychiczne.
Tak, ludzie tego szukają.
Higieny zdrowia psychicznego, ukojenia tego, co boli, nie tylko boli fizycznie, nie somatycznie. Jak to jest ogromnie istotne.
Tak,
w dzisiejszym zwariowanym 21 i trudnym czasie.
Bardzo się cieszę, że są ludzie, którzy to rozumieją, co pani mówi. Niesamowicie mnie boli taki brak troski o samego siebie, co też obserwuję wśród ludzi. I ci wszyscy, którzy się do nas zgłaszają, pokazują, że oni już są krok dalej, że jestem gotowy o siebie zadbać.
No tak, pewnie wcześniej tej troski nie było.
Tak, i dlatego jest tak trudno często, nie? Że właśnie nie stawiałem granic, że nie dbałem o siebie i przyciążyłem się, jestem uzależniony, tak, jestem pracoholikiem, bo nie dbałem o siebie, tak, bo ja nie byłem dla siebie ważny tak naprawdę.
Bo wszyscy, cały świat był naokoło najważniejszy. Ale krok szósty teraz jeszcze przed nami, bo obiecaliśmy, że choćby wspomną państwo o tym, jak brzmią te kierunkowskazy.
No krok szósty jest, on nas naprowadza, czy sprawia, że stajemy się gotowi na to, żeby otworzyć się na tą uzdrawiającą łaskę Boga. Tak? No dlatego, że całe kroki są zorientowane wokół relacji też z Nim, relacji z ludźmi, ale też z Nim i oparciu się na tej sile wyższej. No i pozwalamy na to, żeby ta siła wyższa w nas zrobiła to, co ma zrobić. I ona o tym dobrze wie, co ma zrobić, bo nas zna. No i jest w zasadzie taką otwartością, otwarciem się na to działanie.
Też pewnymi ćwiczeniami gotowości, no ale nie będziemy zdradzać.
Siódmy, ósmy, to tak przejdźmy może w telegraficznym porządku i skrócie.
No w kolejnej drodze prosimy Boga, żeby usunął nasze braki. Poznaliśmy to, co słabe i zwracamy się do Niego.
No i ósmy jest bardzo istotny, dlatego że on właśnie przekierowuje nas na nas samych i na nasze też błędy,
tak,
i na nasze słabości i na to, że no, nie zawsze byliśmy fair wobec ludzi, którzy nas otaczają.
To, co w programie AA nazywa się wejściem w cudze buty.
Robimy sobie listę osób, których gdzieś tam skrzywdziliśmy, wobec których się źle zachowywaliśmy, czy źle działaliśmy, tak, z nimi i póki co robimy sobie listę, dlatego że krok dziewiąty jest po to, żeby...
No żeby właśnie, zadośćuczynić.
Ten krok dziewiąty.
Żeby zadośćuczynić wszystkim, wobec których jest to możliwe, których zraniliśmy.
Ja myślę, że też tak...
Także i sobie.
Te kroki ze sobą jakoś korespondują.
Może najtrudniej sobie.
No. Myślę, że coś w tym
tak.
jest.
Te kroki korespondują ze sobą na przykład ósmy z dziewiątym, dlatego że to robienie, powiedzmy, listy, sporządzanie, podejmowanie refleksji jest takim procesem myślenia o tym, tak? Przyglądania się z różnych perspektyw, szukania może też jakichś rozwiązań, szukania przestrzeni do tego, żeby na przykład nawiązać kontakt z ludźmi, z którymi już od lat się nie widzieliśmy, tak? I oczywiście to też musi być robione mądrze, żeby nie rozdrapywać gdzieś tam starych ran.
No, to są specjaliści. Rozumiem, że kadra fundacji jest przygotowana merytorycznie.
Tak, jeśli chodzi też o fundację 12 kroków, naszą troską jest to, żeby to byli specjaliści, żeby to były jednak osoby z przygotowaniem psychologicznym minimum. Także zatrudniamy psychologów, psychoterapeuci prowadzą generalnie ten program u nas, dlatego że no, spotykamy się z naprawdę ludzkim wnętrzem, często w kryzysie. Często osoby przychodzą
po potężnych kryzysach. Jest to bardzo delikatna materia.
A jest to materia niesamowicie delikatna, więc uważamy, że jednak to jest istotne, żeby byli tutaj specjaliści podczas programu.
No nie wyobrażamy sobie inaczej, prawda? Biorąc pod uwagę to, że jesteście fundacją, która, tak jak powiedział pan, są warsztaty, są spotkania, to są spotkania grupowe i głównie na grupowych się opieracie państwo.
To znaczy, no, jeśli chodzi o istotę programu, pani Ewo, to ja zawsze mówię, że on ma dwa skrzydła, bo to jest praca moja osobista z podręcznikiem i praca na grupie.
Dlatego więc... dwa skrzydła.
Zgadza się.
Krok dziewiąty, krok dziesiąty.
Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny z miejsca, przyznając się do naszych grzechów.
Podobnie do tych kroków AA.
No właśnie to jest proces przez cały czas.
Dziewiąty, dziesiąty?
Może ja się zatrzymam przy dziesiątym na moment, bo
no
też chciałabym się podzielić tym, co ja jako terapeuta też istotnego odkrywam. Tak naprawdę właśnie odkrywam tutaj miejsce styku tego, co duchowe, z tym, co psychologiczne. chociażby właśnie Kościół katolicki, jeśli jesteśmy chrześcijaninami. No jasno, też uczy nas obrachunku wewnętrznego, prawda? A to jest tak szalenie ważne. My gdzieś to pomijamy. Chrześcijanie często podchodzą do spowiedzi, teraz były święta, bardzo gdzieś tam pobieżnie, a to jest miejsce, gdzie cudowne rzeczy się z nami dzieją. Też dla mojego uzdrowienia, dla mojego rozwoju. Tutaj trzeba naprawdę się zatrzymać. Jest to niesamowicie wartość dodana, taka psychologiczna, bo też 10. krok mówi, że z miejsca przyznając się do popełnianych błędów, żeby praktykować pewną uważność na siebie, pielęgnować tę pokorę.
Co bardzo często, tak. Zawsze ogromnie sobie to cenię w początkach moich spotkań z Państwem przed laty, tych nocnych spotkaniach, kiedy pani profesor Stanisława Sztojden podkreślała zawsze i...
Moja pani promotor mojej pracy
magisterskiej. Wspaniała osoba, pozdrawiamy bardzo serdecznie, mówiła o tej uważności, której nam brakuje na drugiego człowieka.
Pani Ewo, to jest temat na następną audycję. Dla mnie jako terapeuty uzależnień bardzo bliska uważność, bo też pracuję w tym odniesieniu terapeutycznym, prowadząc też w ośrodku treningi mindfulness. Pewnie może dla niektórych słuchaczy też już jest to znane. Niesamowita wartość dodana dla metodyki psychoterapii współczesnej. Właśnie medytacja. No i tego uczymy się w 11. kroku. Tak. Michał, przedstawisz,
to tak króciutko, bo patrzę na zegar, żebyśmy zdążyli przed 23.
No co ja mogę więcej powiedzieć? Medytacja. No, sam praktykuję w zasadzie codziennie. Tak? I wiem, jak to mnie zmienia. Wiem, jak to mnie nakierowuje na cały dzień, dlatego że zazwyczaj robię to z rana, tak, medytuję. Powiedzmy tam 20-30 minut, polecam wszystkim tutaj z tego miejsca. Z rana medytacja taką chrześcijańską oczywiście odbywam w formie modlitwy, natomiast no, przez te ostatnie lata niezwykłe pokłady pokoju, takiej uważności, też samoświadomości, które się we mnie gdzieś tam rozwinęły, zrodziły, to jest coś nieprawdopodobnego i
na ten temat myślę także, tak, będzie wiele w czasie sympozjum, warsztatów, konferencji.
Ja myślę, że świat w tych czasach potrzebuje...
Wszystkiego może nie zdradzajmy, żeby Państwo byli, tak, zainteresowani.
Ja tak może tylko zakończę tym 11 kroku, że świat w tych czasach bardzo, w każdych czasach bardzo potrzebuje pokoju. Nie tylko takiego zewnętrznego, powiedzmy,
ale pokoju między państwami.
No właśnie, pokoju w nas. I w zasadzie ten pokój na zewnątrz będzie się zaczynał od tego pokoju w nas.
No tak jest zawsze. Wszystko zaczyna się od małego ziarenka, które...
No, być może gdyby pokój w sercach ludzi gdzieś tych, powiedzmy, takich wyżej w hierarchii, to może
to nie
tych
byłoby
wojen
konfliktów.
Nie było, tak.
No i 12, ostatni, który sprowadził was tu do studia.
Przebudzeni duchowo, w rezultacie tych kroków staliśmy się gotowi, by nieść posłanie.
Tymczasem podziękuję i do tych dwóch skrzydeł powrócę, tak? Bo to są dwa skrzydła, no to warto sobie wypożyczyć skrzydła od aniołów, czy tak, czy inaczej.